Witam bardzo serdecznie po dłuższym czasie. Jak patrzę na wasze twarze, jest mi bardzo, bardzo przyjemnie, bo mam wiele wspomnień. Chciałbym was przywitać powiewem. Zimnym, chłodnym w ten gorący dzień. Po to, ażebyście zostali orzeźwieni, ochłodzeni, aby nikt nie spał na tym kazaniu. Nie można spać. Wiecie, czasem udaje się kaznodziei powiedzieć dobre kazanie. I po jednym z takich kazań podeszła siostra i powiedziała, no to było bardzo dobre kazanie, naprawdę to było dobre kazanie. I mam nadzieję, że w końcu coś do mojego męża dotarło. Ja mam pytanie, jak my dzisiaj chcemy słuchać kazania? Dlatego, że możemy słuchać ze względu na kogoś, ale możemy słuchać ze względu na swoje własne rany i potrzeby. Możemy szukać cytatów ducha proroctwa i się zachwycać nimi po to tylko, żeby, przepraszam, przyłożyć tymi myślami komuś, aby powiedzieć, widzisz, jak to powinno być? Jak my chcemy zbliżać się do Słowa Bożego? Jak my chcemy dzisiaj zbliżać się do naszego drogiego Zbawcy? To jest nasza pierwsza refleksja. Kochani, druga refleksja jest na temat naszego stosunku do Słowa Bożego jako księgi. Drodzy, my żyjemy w bardzo trudnych i skomplikowanych czasach, kiedy do kościoła już przestajemy zabierać Pismo Święte. Pewnego razu jechałem do kościoła z jednym starszym swoim kolegą, który miał mieć kazanie i tak idzie bez niczego, a ja się go pytam, a gdzie masz Słowo Boże, gdzie masz tą księgę, z której będziesz kazał? A on mówi mi, mam tutaj. Mam tu wszystko na tej komórce. Mam tu całą Biblię i to nie tylko jedną. Mam tu dziesiątki Biblii. Ale ja dzisiaj chciałbym zaapelować do was, kochani, szczególnie do młodszych ludzi, którzy są naprawdę zafascynowani komórką. Ja może się narażę niektórym, ale nie zamieniajmy księgi na komórkę. Nie róbmy tego nigdy. Nawet w Koranie jest napisane, że nie wprost, ale tak między linijkami, że jest lud księgi, a w kontekście i w zamyśle jest powiedziane o Żydach i o chrześcijanach. Jesteśmy określani jako lud księgi. Wiecie, z księgą to można wiele pięknych rzeczy robić, otwierać. Można podkreślać najwspanialsze obietnice. Można kłaść tą księgę na stół. Można kłaść koło łóżka, gdy się budzimy, otwieramy, ale więcej. Możemy tą księgę tulić do naszych serc. Tulić. To jest romantyczne, to jest duchowe, to jest piękne. Nie dajmy sobie wyrwać z naszych rąk księgi, natchnionej księgi, która jest przyjacielem naszym i najpiękniejszym listem miłości od kochającego Ojca. Pewnego razu, nie tak dawno, poszedłem na pobliski cmentarz i zauważyło mnie to, że była, i zauważyłem, że była tam wielka cisza, zgoda i harmonia. Ja się zdziwiłem. Dlaczego? Gdy podszedłem bliżej, zauważyłem, że ten cały cmentarz jest podzielony na pewne sekcje. Z jednej strony leżą flegmatycy, z drugiej strony cholerycy, nie zauważyłem żadnych problemów małżeńskich. Na każdej tablicy było napisane Beloved husband, beloved wife. Jakie to miłe. Kochani, ja nie żartuję. Ten cmentarz był podzielony na sekcje. Zauważyłem, że była grupa grobów, przy których była tabliczka Church of Christ. Zauważyłem, że była grupa grobów pod nazwą Church of England, Presbyterian. Ale byli też ludzie niezwiązani z żadnym z wymienionych kościołów. I tak patrząc na to wszystko, gdy myślałem, gdy czytałem Słowo Boże, zrobiło mi się tak smutno, że ludzie żywi z jakichś tam powodów, na pewno pozytywnych powodów, pozytywnych, zadecydowali o ludziach martwych, aby też byli posegregowani. Nawet po śmierci? Ciekawe. Z taką głęboką refleksją odchodziłem z tego bardzo pięknego, zacnego, cichego miejsca. Jakie życzenia ma Bóg wobec nas? Jakie życzenia ma i oczekiwania wobec naszych rodzin? Pozwólcie, że podzielę się pewnym moim osobistym przemyśleniem. W mojej pracy, kaznodziejskiej pracy, są przede wszystkim dwa przeżycia, dwie wielkie chwile, które koronują wszystko. Po pierwsze, drodzy, jest to chwila, kiedy otwieramy Słowo Boże z tymi osobami, które jeszcze nie znają w pełni miłości Jezusa Chrystusa. Nie są przez to gorsze, bo każdy w różnym czasie może znaleźć swojego Zbawiciela i kiedy możemy się dzielić z nimi cudownymi prawdami, że Jezus jest w centrum, że Jezus może być naszym przyjacielem i my możemy się bezpośrednio z Nim kontaktować i że On stanął na naszym miejscu. Tą najpiękniejszą chwilą jest ta, kiedy ta osoba mówi, ja chcę iść za Chrystusem. Mi osoba Chrystusa się tak podoba i to, co On mi ofiaruje, ja nie chcę inaczej, ja nie mogę inaczej. Wszystko Tobie dziś oddaję. A potem wchodzimy do wody, wchodzimy do baptysterium i jest to potwierdzenie wyznania, chrzest, kiedy kaznodzieja może przytulić tą osobę i zanurzyć w imię Ojca i Syna Ducha Świętego w wodzie chrztu, apostolskiego chrztu, kiedy człowiek ma świadomość podejmowania decyzji i zawiera z nim przymierze na zawsze. To jest właśnie ta przepiękna chwila. To jest największa chwila w życiu każdego kaznodziei. Bez tych chwil wszystko nie ma sensu. Kaznodzieja i zbory bez chrztów umierają. Ale jest druga taka piękna chwila, kiedy kaznodzieja może uczestniczyć w misji, do której jak najbardziej został powołany przez Jezusa Chrystusa. A jest to misja pojednania. W ogóle cały plan zbawienia jest niczym innym, jak zbudowaniem na nowo mostu pojednania, zbliżenia się do siebie najbardziej zdesperowanych, skłóconych po dwóch stronach stojących stron ludzi. I czasem tak bywa, ponieważ życie jest skomplikowane, życie jest trudne, że drogi nasze się krzyżują albo rozchodzą i trzeba czasem pomagać ludziom, aby się do siebie zbliżyli. Czy to ludzie żyjący pod jednym dachem, czy pod różnymi dachami. Jest to jedna także z najpiękniejszych chwil uczestniczyć w dziele pojednania. Jak po gorących dyskusjach, gdy Duch Boży pracuje nad umysłami i sercami, gdy budzi się sumienie, gdy w końcu ci ludzie zadają sobie pytanie, jak długo można żyć w konflikcie? I zaczyna coś pękać tak od środka, to tak już zaczyna czuć w powietrzu, zaczynają się pojawiać łzy. A potem ta przepiękna chwila, kiedy pada mur berliński, taki personalny, taki osobisty między tymi osobami. Jak niebo jest wtedy uwielbione i bohater planu zbawienia, który pragnie wszystkich doprowadzić do jedności i do miłości najczulszej. Jest pewien poemat natchniony i przepiękny, który brzmi: o, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest także jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to jest tak ważne, aby bracia zgodnie ze sobą mieszkali? Bo tylko tam, gdzie bracia i siostry zgodnie ze sobą mieszkają, tam Bóg może zesłać największe błogosławieństwa. Tam bowiem syła Pan błogosławieństwo. A największym owocem tego błogosławieństwa i pojednania jest życie wieczne. Tylko ludzie pojednani z Bogiem i ze sobą mogą otrzymać życie wieczne. Jak bardzo chcielibyśmy, aby ta rosa Hermonu spadła na suchą glebę naszych serc, naszych kościołów. Jak bardzo pragniemy tego, abyśmy byli bliżej siebie. Takie pragnienie, takie największe pragnienie nosił w swoim sercu Zbawiciel, który nie mógł nas wziąć jeszcze z tej ziemi, nie mógł nas zabrać, bo jeszcze nie przyszedł czas. Musiał nas pozostawić dla pewnego celu, abyśmy byli Jego świadkami, ale nade wszystko, abyśmy byli świadkami Jego miłości i przebaczenia. Jest powiedziane, i są to złote myśli, że świat nie potrzebuje tak bardzo niczego ponadto, aby zobaczyć miłość Bożą, miłość ojcowską pokazaną w życiu praktycznie. A niewidzialną miłość można pokazać w sposób widzialny w postaci zgody, w postaci harmonii między ludźmi, którzy wcale nie są do siebie podobni. To nie jest sztuka, jeżeli ktoś myśli tak jak ja, że ja się będę zgadzał z taką osobą. To nie jest sztuka, jeśli ktoś ma taki sam temperament jak ja. I nie drażni mnie, że jest taki szybki na przykład, a ja nie drażnię nikogo, że jestem taki wolny. Pierwsze tak wolno myślę, a potem jeszcze wolniej mówię. I się nikt nie dziwi, nikt się nie gniewa. Różnica temperamentów, różnica wyglądów, różnica kolorów skóry. I im więcej tych różnic jest między ludźmi, a im większa jest harmonia między tymi ludźmi w tej samej chwili, to tym bardziej objawia się cud zbawienia. Pokazana jest sposób widzialny, niewidzialna miłość, która zaistniała w naszych sercach. Nie mogę ich wziąć z tej ziemi, nie mogę, ale zachowaj ich ode złego. A tym największym złem jest utrata wiary. Tym największym złem jest utrata miłości, tym największym złem jest utrata porozumienia. Posyłam was na świat, mam do tego prawo, ponieważ ja zostałem posłany na świat. To niebe i to najbardziej niebezpieczne miejsce całego wszechświata. Tak jak mnie Ojciec mój posłał na ten świat, ja was posyłam. Tak jak ja poświęciłem wszystko i na tej podstawie, na tym wzgórzu Golgoty, ja mam prawo apelować, abyście i wy byli poświęceni. Ale wokół prawdy. Nie wy jesteście prawdą. Prawda nie jest zawarta w Kościele. Prawdą jest Słowo Boże, a my na tyle jesteśmy w tej prawdzie, na ile poddaliśmy się Słowu Bożemu. Pragnę, Ojcze. Ja mam taką tęsknotę. Teraz, w obliczu mojej śmierci, gdy ludzie mnie poprowadzą na wzgórze Golgoty, ja mam pragnienie, Ojcze, abyśmy byli, aby oni byli tak jedno, tak razem koło siebie jak my. Jak bardzo był związany syn ze swoim ojcem. Tak bardzo, że gdy przyszła chwila rozdzielenia i kiedy synowi wydawało się, że już nie ma ojca z powodu przekleństwa grzechu, które przyjął na siebie, gdy mu się wydawało, że nie ma ojca koło niego, to wiecie, co się stało? Jezus wtedy umarł. Nie z powodu ukrzyżowania, ale z powodu ciężaru tych myśli, że ojciec musiał go opuścić z powodu tego przekleństwa, które przyjął do swojego umysłu, które przyjął do swojego serca. Wołał: Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? I zaczęły pewne straszne zjawiska biologiczne, zdrowotne odbywać się w jego wnętrzu, które doprowadziły go krótko do śmierci, ale zanim umarł, nawiązał z powrotem równowagę i łączność ze swoim ojcem, którego mógł powiedzieć w najsłodszym oddaniu i skupieniu: mogę, Ojcze, polecić ci mojego ducha i w twoje ręce. Jeśli mogę polecić moje życie teraz w twoje ręce, to mogę umrzeć spokojnie. Są pewne potrzebne znaki i dowody temu światu na to, że jesteśmy prawdziwymi dziećmi Bożymi. Wzajemna miłość, odwzajemniona miłość, która owocuje zgodą, jest takim znakiem. Wiecie, na tym świecie istnieje miłość najczęściej jednostronna. Jednostronna, ale ta, którą Chrystus opisuje, która pochodzi z niebiańskich stron, która jest darem, na który nie zasługujemy, to jest miłość odwzajemniona, na której zbudowany jest wszechświat, aby kochać i być kochanym. Dałem im moją chwałę. Moja chwała to oczywiście charakter. To moje zwycięstwo, to obecność Ducha Świętego. Nie po to, żeby się chełpili, aby mogli być jedno pomimo drastycznych różnic, jakie ich rozdzielały. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Pozwólcie, drodzy, że jeszcze sięgnę krótko do Słowa Bożego, do miłości, która zaprowadziła Jezusa Chrystusa na krzyż i owego dnia to nie była tylko jedna odizolowana śmierć, ale to była śmierć wszystkich, którzy się uchwycili Chrystusa, którzy się uchwycili Jego ramion. I tak stwierdziliśmy, powiedział apostoł Paweł, że skoro za wszystkich umarł, wtedy wszyscy razem z nim umarli. Co to była za śmierć? Co to była za agonia? Co to był za ból rozłąki z życiem? Po to, aby ci, którzy gorąco w to uwierzą, aby się wszystko zmieniło w ich życiu, abyśmy już nie żyli dla samych siebie. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jest to bardzo ważny tekst w naszym rozważaniu dzisiaj. Jeżeli przeżyliśmy nawrócenie przez wpływ Ducha Świętego na nasz umysł, jeśli mamy nowe serce, to wiecie, co wtedy dostajemy? Nowe oczy, nowe uczucia i zupełnie patrzymy na innych ludzi. Apostoł Paweł powiedział, myśmy do pewnego czasu znali Chrystusa według ciała. Było to jeszcze zanim otrzymali Ducha Świętego. Sądzili Go ludzkimi oczami, tak jak wszyscy. Chcieli, żeby był wielkim na tej ziemi. Chcieli, żeby nie miał korony cierniowej, ale od razu korony chwały. Myśmy na Chrystusa patrzyli oczami ciała. Myśmy Chrystusa znali według ciała. Ale teraz już nawet na Pana Jezusa Chrystusa patrzymy inaczej. Kto ma nowe serce, ma nowe oczy. Kto przyjmuje od Boga i przeżywa dar nawrócenia, wszystko zmienia się w jego życiu. Nawet w kwestii wydawania opinii, nawet w kwestii przedstawiania drugiej osobie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowym. Jakie to piękne. Amen. Amen. To jest ta sama moc twórcza, którą użył Bóg, gdy stwarzał ten świat tak cudownie z niczego. Ta sama moc może stworzyć we mnie na nowo serce, na nowo relacje ze wszystkimi ludźmi. Te relacje będą tak jak ramiona krzyża. Te relacje pozwolą nam zbliżyć się do siebie jeszcze bardziej niż to ma miejsce dotąd. Kiedy apostoł Paweł na swoich rękach dźwigał kajdany i tak bardzo tęsknił za zborem, między innymi Filipi, to on założył ten zbór. To był jeden z pierwszych zborów założonych w Europie. Filipia była przodującym miastem na terenie Macedonii. To on był pilnie wzywany przez Boga i przez anioła, który powiedział mu, przepraw się, a pomóż nam. Ów Macedończyk wzywał pilnie apostoła, aby dotarł do Macedonii, dotarł do Filipii. Tam ludzie przyjęli Jezusa Chrystusa. Tam też, krótko mówiąc, miały miejsce srogie doświadczenia i prześladowania. One się nie zakończyły wtedy, ale apostoł Paweł nie jako apostoł, bo jako kaznodzieja nie mógł stanąć przed cesarzem, ale jako odwołujący się więzień do wyższej instancji mógł któregoś dnia stanąć przed cesarzem. I właśnie napisał przepiękny list z więzienia do Filipian, aby podziękować im o ich troskę. List do Filipian jest niczym innym jak pokwitowaniem podarunku, który apostoł Paweł w samotności i we łzach otrzymał w więzieniu od swoich kochanych przyjaciół z Filipii. A jeden z uczniów przyszedł do apostoła Pawła z tymi darami. Pisze do nich słowa wyjątkowe i piękne. Apeluje do ich uczuć, do ich serca. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, ile to zachęty jest w Chrystusie? Jeżeli jest jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, to proszę was, kochani, bracia, siostry, proszę was. Ja jestem autentyczny, ja nie jestem obłudnikiem. Ja w tym momencie zostałem w więzieniu, skazany na najgorszą karę. Dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni i ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic w kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Chciałbym teraz wyjąć ołówek i podkreślić ten tekst. Jest to jeden z najpiękniejszych tekstów, którym tchnie w zasadzie cała Ewangelia. Bowiem pod krzyżem Golgoty jest wielka równina. Nie ma wyższych i mniejszych miejsc. Nie ma większych i mniejszych grzeszników. Wszyscy zostaliśmy skazani na śmierć. Nieraz siedzimy w ławkach kościelnych i popełniamy ten wielki błąd, ten straszny błąd, że myślimy, że jesteśmy lepsi od drugich. I wtedy Jezus zaczyna płakać. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, za lepszych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co cudze. A Jezus i wszystko, co On dokonał, jest podstawą tego apelu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I potem jest przepiękny fragment, który pokazuje Jezusa jako Syna Bożego w pełni godności boskiej, który krok po kroku odrzuca swoją chwałę, rezygnuje z wielkich błogosławieństw, przywilejów, krok po kroku. Drodzy, powiem wam, że przyjęcie ciała ludzkiego dla Chrystusa byłoby wielkim poniżeniem, nawet wtedy, gdybyśmy nadal byli doskonałymi ludźmi, ale stworzeniami. Jezus poszedł na najbardziej niebezpieczny teren. Powiem więcej, Pan Jezus mógł upaść. To nie była gra, to nie była sztuka. To nie było kreowanie roli. Pan Jezus, będąc na tej ziemi, mógł upaść, tak jak upadł pierwszy Adam, ale nie upadł. Chwała Bogu, że tak się nie stało. Pan Jezus schodził do najdalszych granic swojego poniżenia, aż powiedział, że ja chcę nawet zamieszkać w sercu grzesznika, a najzdradliwsze, najbardziej nieczyste jest serce grzesznika, serce człowieka. Jest pewna obietnica, którą chciałbym ukoronować te myśli. Nieraz zadajemy sobie pytanie takie, Panie Boże, ale przecież nie wszystko ode mnie zależy. Dlatego jest w Słowie Bożym napisane, o ile to od was zależy. Ale jest przepiękna obietnica, gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi On z nim nawet jego nieprzyjaciół. Czy doświadczyliśmy tej obietnicy? Myślę tak, że wiele razy żeśmy doświadczyli tej obietnicy. A teraz pewien, wiem, proszę was teraz o wysiłek, ale jeśli to uchwycimy, będziemy zwycięzcami. Proszę was o wysiłek przez jedną, dwie minuty. Mam pewien cytat, natchniony, napisaną ręką pełną miłości o tym, co apostoł Jan w pierwszym wieku czynił. Wraz ze wszystkimi swoimi braćmi i siostrami. Chcemy prześledzić krótko pozytywną i negatywną historię tego, co się wydarzyło w Kościele. Po zstąpieniu Ducha Świętego, kiedy uczniowie zaczęli głosić o żyjącym Zbawicielu, jedynym ich pragnieniem było ratowanie drugiego człowieka. To był ich wspólny cel, który ich łączył teraz. Ta sama misja, którą Jezus wykonał. Drugie. Radowali się słodyczą wspólnoty ze świętymi. Potrzebowali tej wspólnoty. Oni pielęgnowali to nawet w tygodniu, nie tylko raz w dzień sabatu. Radowali się słodyczą wspólnoty. Jak mi się bardzo podoba to zdanie. Myślę, że ty, droga siostro i bracie, kupisz też tą przepiękną myśl, natchnioną, nie płynącą ode mnie. Byli uczuciowi. Myśleli o potrzebach innych. Byli uczuciowi. Wyrzekali się samolubstwa, ponieważ byli napełnieni miłością Jezusa. Ale coś się stało. W pewnym momencie coś się stało. Ja myślę, że stało się to wtedy, kiedy już było lepiej. Kiedy już więcej było zasobów materialnych w posiadaniu chrześcijan. Kiedy przestali być prześladowani. Kiedy można było być uczniem Jezusa Chrystusa, a nie płacić tak wiele, jak na początku płacono. Stopniowo jednak nadchodziły zmiany. Pod jakim względem? Wierzący zaczęli szukać wad u innych. Roztrząsali je. No bo jeżeli ktoś źle czyni, trzeba to roztrząsać, trzeba to analizować. Wdawali się w krytykę, nieprzyjazną krytykę. I zaczęli wtedy pomalutku tracić z oczu Zbawiciela. A jak zaczęli z oczu tracić Zbawiciela, to co zaczęli tracić? Miłość. Bo tylko w przyjaźni z Nim. Stali się bardziej surowi w przestrzeganiu zewnętrznych ceremonii i bardziej zaczęły ich obchodzić nauki o wierze niż samo praktykowanie tej wiary. Co dalej? W gorliwości swojej, potępiając innych, nie dostrzegali własnych błędów. W tym samym czasie tracili braterską miłość, którą zalecił im Chrystus. A co najsmutniejsze, nie byli świadomi tych zmian, które bardzo, bardzo powoli następowały. Nie zauważyli, że radość i szczęście znikają z ich życia, a że zamknąwszy miłości Bożej dostęp do swoich serc, muszą pogrążyć się wkrótce w ciemności. To jest najkrótsza historia chrześcijaństwa. Jest czas, aby odzyskać to, co żeśmy stracili. Dlatego napisane jest, że pierwszą i najważniejszą potrzebą moją, kochani, ja to mówię do siebie nade wszystko, jest powrót do pierwszej pobożności i miłości z czasów apostołów, którzy byli tak prości zarazem, a tak otwarci, tak kochający, tak wspaniali. Ale teraz pewna historia. Historia, która zapisana została w najstarszej księdze. Było dwóch braci. W zasadzie wszystkim się różnili, oprócz jednego, że mieli tego samego ojca i tą samą matkę i nawet urodzili się tego samego dnia, tylko jeden troszeczkę później urodził się trzymając za stopę swojego brata. Różnili się wszystkim. Wyglądem, chociaż byli bliźniakami, jeden miał chropowatą skórę, tak jak chropowaty charakter miał. Drugi był łagodny i to się mu też udzieliło i miał ręce i skronie i ramiona przyjemne w dotyku. Jeden był bardzo zdecydowany, miał naturę choleryka i lubiał zabijać zwierzęta. Ojcu to się podobało. Był jego pupilkiem, ale jego brat był zupełnie inny. Nawet religia ich trochę dzieliła, dlatego że religia młodszego brata była uczuciowa, uduchowiona, a religia tego starszego brata powierzchowna. powstała zazdrość w ich sercu. Zazdrość o przyszłość, zazdrość o ich losy, zazdrość o błogosławieństwo. Ale my dzisiaj musimy to nazwać po imieniu. Powstał konflikt na tle czego? Jak myślicie, na tle czego? Spadku. Na tyle tego, co dzieci mają otrzymać po ojcu i matce. Drodzy, to nie tylko chodziło o duchowe błogosławieństwa, ale chodziło też o przywileje. I muszę wam powiedzieć, że najwięcej konfliktów i problemów jest właśnie w tym kontekście. Pan Jezus, gdy był na ziemi i chciał być wymieszany w ten konflikt między dwóch braci, którzy się nie potrafili pogodzić, Pan Jezus wtedy nie wdawał się w tą sprzeczkę, ale powiedział, któż mnie ustanowił sędzią? To była dygresja, ale wracamy do historii, jak to są trudne sprawy. To były naprawdę trudne sprawy. I pewnego krytycznego dnia, bardzo krytycznego dnia, doszło do kulminacji w problemie. Matka, kierując się niczym innym jak miłością, ale była to ślepa miłość. Miłość, która nie przewidywała konsekwencji. Podpowiedziała Jakubowi, co ma zrobić. I zrobił. I jak mu się to poszczęściło, to okazało się, że to jego szczęście przemieniło się w nieszczęście. Tak jak Adam i Ewa, nie cieszył się długo swoją pozycją. Jeszcze tego samego dnia musiał uciekać. Jeżeli teraz, w zasadzie brakuje mi tego materiału, ale uwierzcie, uciekał z samego południowego krańca Kanaanu, z Be'er Szeby, poprzez pustynne, dalekie tereny. Gdy powiem setki kilometrów do państw wschodnich, na samą górę. Dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli, prawie pod Iran, do Haranu, to była ogromna droga. On uciekał, ale Pan go nie opuścił. Jak wiecie, Jakub przez 7 lat służył za Rachelę, przez 7 za Leję, ale powiedział tak, ja nie mogę wrócić do domu z pustymi rękami. Wiecie, ludzie, którzy chcą tutaj mieć więcej, muszą dłużej żyć z dala od domu ojca. I Jakub postanowił jeszcze zostać na 6 lat, żeby mieć co dzieciom dawać i swoim ukochanym. Po 20 latach mówi Bóg do niego, wracaj do domu. Po 6000 lat historii tej ziemi Bóg mówi do rozproszonych swoich dzieci. Wracajcie do domu. Wracajcie do domu ojca. Koniecznie jest czas, abyście już przerwali waszą emigrację, gdziekolwiek jesteście. Jest czas. Wracajcie do domu ojca. Kochani, wracajcie do domu ojca. Ale jest jedna kwestia. Jakub wie, że ma ogromne przeszkody w zrealizowaniu tego przykazania. Na nim ciąży konflikt. Konflikt. Ze swoim bratem nie rozmawiał 20 lat. Powiem wam, kochani, jak wielu jest ludzi pod słońcem, rodzeństw, czasem nawet małżeństw, którzy nie rozmawiają ze sobą. Czasem chodzą do tego samego kościoła, ale jest między nimi bariera. 20 lat Jakub nie rozmawiał z Ezawem. 20 lat trwał konflikt. Ale gdy wracasz do domu, musi nastąpić przełom. Nie możesz wrócić niepojednany do domu. Nie możesz. Musisz mieć swój potok jabłek. Musisz osobistej modlitwie przed Bogiem, gdy przytłacza cię twoje zło, powiedzieć, Boże, jestem gotowy zostawić wszystko. Dowiedział się, że Ezaw wychodzi na jego spotkanie z wojskiem. Modli się jeszcze bardziej. Kalkuluje po ludzku, ale nie jego kalkulacja uratowała go, ale Duch Boży. W tym momencie, kiedy on jest nad potokiem jabłek, w tym samym momencie Duch Święty, który pracuje nad sercem Jakuba, pracuje nad sercem Ezawa i zmienia go zupełnie, zmienia go zupełnie. I wtedy Ezaw jako przywódca, jako oficer wydaje swojemu wojsku inny rozkaz. Nie będzie wojny, nie będzie wojny. Nie będzie więcej wojny, bo to jest mój brat. Nie będzie więcej wojny, bo to jest moja siostra. Nie będzie więcej wojny, bo to są moje dzieci. Nie będzie więcej wojny, bo to jest jedna rodzina pod słońcem. I trzeba byłoby, ale tylko wspomnę. Księga Genezis, 33 rozdział, jak dwóch braci pada sobie w objęcia i płaczą. Płaczą i płaczą. A obserwatorzy nie wiedzą, co się dzieje. Cud się stał. Cud się stał. Pojednanie w drodze do domu. Nie wrócimy do domu, jeśli nie przeżyjemy w pełni pojednania. Nie wrócimy do domu Ojca, jeśli te ciężary będą w nas. Na pożegnanie. Bracie, siostro, ja wiem, że ty chcesz dobrze dla innych, ale nie czyń drugiego człowieka doskonałym. To nie do ciebie należy, to nie do mnie należy. Kiedy ja chcę robić dzieci moje doskonałymi, to wszystko psuję. Kiedy ja chcę, ale ja mam dążyć do tego, żeby ci ludzie, z którymi się spotykają, żeby byli szczęśliwi. Zadam pytanie, to jest trudne pytanie. Jak myślisz, co jest pierwsze? Dobre samopoczucie, a potem dobre uczynki, czy dobre uczynki, a potem dobre samopoczucie? Pamiętaj o Ewangelii, o Chrystusie i o zbawieniu nas łaski. Całe niebo, plan zbawienia zbudowany jest, że Bóg chce dać nam pierwsze dobre samopoczucie, bez względu na to, w jakim stanie się znajdujemy. A potem, jak się już będziemy lepiej czuli, to Pan zacznie nas zmieniać. A jak nas będzie zmieniał, to inni się też będą w przyjaźni z nami zmieniać. Nie staraj się czynić innych podobnymi do ciebie albo do siebie w tym sensie. Przecież wszyscy muszą tak się zachowywać jak ja. Jest to bardzo zrozumiałe. Nie wszyscy muszą. I właśnie tym jest uwielbiony Bóg, że tak jak w twoim ciele i organizmie są tak niepodobne organy, tak niepodobne do siebie, a jednak tak cudownie połączone tkanką miłości i przebaczenia. Akceptuj różnorodność. Nie bój się innego zdania. Nie bój się swojej opozycji. Dzięki opozycji tylko możesz się rozwijać. Nie dzięki tym, którzy ci biją brawo. Pamiętaj, że zawsze przebaczenie jest balsamem, który leczy wszystkie choroby i wszystkie rany. Przebaczenie jest tym balsamem z Gilead, który Chrystus wywalczył na Golgocie. I pamiętaj, że skoro Bóg umiłował drugiego człowieka tak, że był w stanie za niego umrzeć, to co ty temu człowiekowi ofiarujesz? Miłość krzyża obejmuje wszystkich. Nie znaczy to, że wszyscy zostaną zbawieni na zawsze. A więc co nam pozostaje? Co nam, kochani, pozostaje stojącym pod krzyżem Golgoty? W sprawach podstawowych, wymagających jedność. W tych sprawach, które są konieczne do zbawienia. Jest to piękne powiedzenie, które historia chrześcijaństwa wykuła w czasie. W sprawach drugorzędnych wolność. Jakie jest zakończenie tej złotej myśli? ale we wszystkich kwestiach, miłość. Czy chcielibyście to zabrać na drogę swojego życia? To jest moja modlitwa i życzenie najserdeczniejsze. Amen.